Raczej słuchaczki, czy dzieciństwo przeżywane dziś różni się od dzieciństwa pokolenia dorastającego w latach 80., 90.? A jeśli się różni, to w jakich obszarach najbardziej? Bo na pewno jak Państwo teraz słuchają pytania dzisiejszego programu Mikrofon, to myślą sobie, no materialnie to się naprawdę, na pewno zmieniło. No, ci, którzy pamiętają, jak trudno było te podstawowe rzeczy związane czy z nauką, czy z dorastaniem dziecka zdobyć w ogóle kiedyś w latach 80., no dobrze, ale to jest jedna płaszczyzna. Druga jest taka, że myśmy kompletnie zmienili, albo przynajmniej mocno zmienili myślenie o tym, jak kim jest dziecko w naszym społeczeństwie. Tak? Mamy rzecznika praw dziecka, który aktywnie działa. Mamy multum programów, które bazują na jednym zasadniczym fakcie, że dziecko, tak jak chciał Janusz Korczak, to przede wszystkim człowiek.
Więc bardzo wiele się zmieniło, bo kilkadziesiąt lat temu w moim dzieciństwie dziecko nie miało tyle do powiedzenia chyba co dzisiaj, prawda?
No tak, i pamiętajmy, że jeszcze 200-300 lat temu, nawet w Europie, jednak traktowaliśmy dziecko bardzo przedmiotowo i to jest zmiana niesamowita, ale tu perspektywa słuchaczy będzie najistotniejsza. Na początku będziemy rozmawiać z doktor habilitowaną Ewą Maciejewską-Mroczek z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, która kieruje interdyscyplinarnym zespołem badań nad dzieciństwem działającym na Uniwersytecie Warszawskim, a później słuchacze i słuchaczki.
To Paweł Sulik, który będzie z Państwem od godziny 20:06 około, a my już dziękujemy za dzisiejsze TOK 360. Ten program przygotowany został przez Szczepana Maziarka, zrealizowany przez Adama Szuraja, a ja nazywam się Wojciech Muzal i my już Państwu dziękujemy. Zapraszamy na codzienny magazyn motoryzacyjny.
Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny w Radio Tok FM. Sławek Paruszewski i Jacek Balkan przy mikrofonach.
Dzień dobry.
Nieczęsto się zdarza tak, że najciekawszą informacją całego tygodnia, no w tym wypadku ubiegłego tygodnia, jest pojawienie się nowego Ferrari. Nieczęsto jest tak, że mówią o tym absolutnie wszyscy, a przezabawne jest to, że o nowym Ferrari Luce, Ferrari Światło, elektrycznym Ferrari, co to nigdy go miało nie być. Pięcioosobowym Ferrari, co to też nie należy do...
No bo do tej pory czteroosobowa była Puro Sang, który nie chcą nazywać SUV-em, tylko po prostu czteroosobowym Ferrari. Słuchaj, ale jedną rzecz dorzucę. To miała być elektryka. Rzeczywiście jej losy były niepewne, ale zobacz, DBX czy Aston Martin SUV-a zrobił, a ci robią elektryka, Rolls-Royce zrobił elektryka. No i co? Świat się nie zawalił, całkiem nieźle się sprzedaje. Dobry
wiesz
pomysł?
Co, problem, Sławek, wiesz, jakby tytułem podprowadzenia, ja myślę, że tutaj problemem nie jest to, że jest to samochód elektryczny, ale Sławku, chronologicznie, no, tak. W ubiegłym tygodniu, w poniedziałek, zademonstrowane zostało Ferrari Luce. To, co się przez kolejny tydzień w mediach niemotoryzacyjnych, po prostu w mediach wydarzyło a propos tej premiery, myślę, że przerosłoby wszystkie działy prasowe wszystkich dużych koncernów motoryzacyjnych. Niewątpliwie był to swego rodzaju kryzys marketingowy bądź PR-owy. Czy zamierzone, czy nie, to już nie mnie oceniać.
Wiesz co,
ale
akcje spadły o Ferrari o kilka procent.
Poczekaj, do tego też dojdę. Spadły, ale wzrosły. Natomiast to hasło Ferrari Lucha niosło się przez cały świat, nie tylko motoryzacyjny, ale tak po prostu niosło się. Każdy chciał dorzucić swoje 3 grosze na temat tego, jaki to jest brzydki samochód, jak bardzo jest beznadziejny. Ale po kolei, w lutym poznaliśmy wnętrze Ferrari Luce. Okazało się, że odpowiada za nie i za cały projekt samochodu człowiek, który przez lata rysował dla Apple'a, czyli rysował iPhony między innymi. To wnętrze nie każdemu przypadło do gustu, ale moim zdaniem jest zjawiskowo piękne, jest fantastyczne, jest fizyczne, są dotykowe przyciski, przesuwany ekran niewielki. Wygląda to wszystko na zrobione z ogromnym smakiem, ale przede wszystkim wygląda na zaprojektowane. Wygląda na pieczołowicie narysowane, a potem odtworzone już.
To by być
z metalu.
W samochodzie hybrydowym i spalinowym, prawda? To nie jest takie na siłę, że musi być bardzo się wyróżniać.
Nie, to jest po prostu piękne, starannie zrobione wnętrze. To było w lutym. W lutym poznaliśmy markę, nazwę. W marcu dostaliśmy informację, że NASA pomagało opracować ten samochód i zmierzyć się przede wszystkim z tymi przyspieszeniami. To jest samochód, który ma ponad 1000 koni, 4 silniki elektryczne, przyspiesza od 0 do 100 w 2,5 sekundy, waży 2200 kg. kg, może jechać 310 km na godzinę i ma około 500 km zasięgu, bo ma akumulator 120 kWh.
I jest jak na 120, dużym autem, jak na długim Ferrari, prawda?
To jest 5-metrowe auto. I to jest taki trochę podniesiony, nietypowy sedan, natomiast jest to o tyle niezręczne na zdjęciach porównywanie tego samochodu do czegokolwiek, że to jest auto na gigantycznych kołach. Ja już nie pamiętam, 23 czy 24 calowych, być może 23 cale z przodu, 24 cale z tyłu, już nie pamiętam tego dokładnie. Ale wiesz, jakby proporcje tego samochodu, one też są istotne i trochę nie do uchwycenia po prostu na zdjęciach czy na filmach. Trzeba obok tego auta stanąć, z tego co wiem, ani ty, ani ja nie mieliśmy takiej możliwości. Natomiast co się dalej wydarzyło? Wydarzyło się to, że no, były oczywiście zdjęcia szpiegowskie tego samochodu, była tutaj dywagacja, że kiedyś Mazda robiła taki samochód, który nazywa się Lucze. No i w końcu, tydzień temu, auto zostało zademonstrowane w pełnej okazałości. I okazało się, że równie dobrze i oddaje, mógłby to być samochód z logiem nadgryzionego jabłka, czyli mógłby to być ten Apple Car, który kiedyś był projektowany, ale ostatecznie zlikwidowano ten pomysł. Mogłaby to być Honda, mógłby to być Nissan. Co się wydarzyło od momentu premiery do teraz? No więc tak, przez media przewinęła się informacja o tym, że akcje runęły Ferrari, chociaż tak naprawdę to było maksymalnie 8%. Ja sprawdzałem to dokładnie i to było przed pojawieniem się tego Ferrari Lucha, to było $310. $282 kosztowały akcje chyba w środę. Natomiast w piątek na zamknięcie kosztowały chyba około $300. Nie wiem, czy giełda już jest...
Czy się podniosła, dobrze.
Z dzisiaj, ale to jest, wiesz, to nie był jakiś... No dzisiaj $292 trochę spadło. Firma Toblerone, ta od czekolady alpijskiej, opublikowała grafikę trochę wyśmiewającą to Ferrari Lucha za to, że jest takie obłe, bo to jest faktycznie obłe. Cały motoryzacyjny świat krzyczał, kpił, że to paskudztwo, że to ochydztwo. Doszukiwano się, jak to dzisiaj media mają w zwyczaju, absolutnie wszystkiego, dlatego że pewną tradycją jest też to, że jak Ferrari wypuszcza jakiś nowy przełomowy model, to zabiera go do Castel Gandolfo i pokazuje papieżowi. To jest tradycja. Jan Paweł II był fotografowany przy niezliczonej liczbie różnych czerwonych Ferrari. No i tutaj też papieżowi Leonowi pokazano nowe Ferrari Lucha, no i media doszukiwały się niezadowolonej miny u papieża, że mu się ten samochód nie podoba. Słuchaj, przedziwna sytuacja. Nie chcę tego nazywać hejtem, ale raczej taką spiralą, nakręcaniem się, dołączaniem do chóru krytyków i niezadowolonych. To jest auto, które będzie kosztowało 600 tysięcy euro. To nie jest tani samochód. Jest to totalne odejście od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni. To jest zupełnie jakiś taki nowy rozdział, który moim zdaniem w firmie, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, to tego nie wiem, ale moim zdaniem był potrzebny, dlatego że on też jakby pokazuje, że Ferrari jest w stanie zrobić coś, co jest emocjonujące, ale niekoniecznie i szybkie, ale niekoniecznie wygląda jak wszystko, co do tej pory Ferrari produkowało.
Ja bym się pod innym kątem do tego odniósł. Za dużo, wydaje mi się, mówimy, a czy nie my, bo my to mówimy chyba mniej, się koncentrujemy na tym, jak wygląda reklama, jaki kolor. Zobacz, jaki jest szum co parę tygodni wokół nowego Jaguara. Nie mówi się za bardzo o konkretach, o historii, o tym, że dramatem jest to, że Jaguar się w ogóle wycofał z produkcji samochodów spalinowych, a w przypadku Ferrari, ja myślę, że im to dobrze zrobi taki szum, niezależnie od tego, czy tak. Dlatego, że jest zwrócone teraz oczy świata motoryzacyjnego na markę i myślę, że warto by wspomnieć, że przecież oni mają chyba z 5 czy 6 modeli, które w tej chwili produkują. To są modele spalinowe, hybrydowe. Świetnie się sprzedają w Polsce nawet. To jest kilkadziesiąt sztuk. Oni nie potrzebują żadnej reklamy. Kiedyś w Ferrari to było kilkanaście sztuk. Jeżeli przyjdziesz do salonu, to nie wiem, ile będziesz czekał, ale na pewno, gdyby nam dali auto testowe i byśmy chwalili, ktoś by poszedł do salonu i wyszedłby sfrustrowany, bo powiedział, słyszeli w najlepszym magazynie motoryzacyjnym, a ja mam czekać rok czy dwa, więc oni w ogóle nie chcą tego marketingu, ale ten marketing zwróci uwagę na markę i ten samochód mi się z zewnątrz średnio podoba. Raczej masz rację, trochę z tyłu Honda, ale te światła jak w jakiejś korwecie spalinowej, Podobieństw jest mnóstwo do różnych marek. Tu można by rzadko kiedy samochód przypomina tak wiele innych. Sam powiedziałeś, prawda?
Tak, ale wiesz co, jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w tym, bo chwilę przed premierą Ferrari Luce Mercedes pokazał AMG GT elektryczne, które jest mocniejsze, nie ma 1160 koni, nie ma co prawda tak ładnego wnętrza, tylko ma te ekrany.
Ale jest ładniejszy na zewnątrz dla mnie.
Wiesz co, no, kwestia gustu. Im dłużej patrzę na to Ferrari Luce, tym bardziej mi się podoba. Natomiast są polskie ceny AMG GT. Wersja, która ma 800 koni, kosztuje 670 tysięcy. Wersja, która ma 1170 koni, czy tam 1160, kosztuje 800 tysięcy i uważam, że to są całkiem niezłe ceny.
Wiesz co, ja myślę, że ten samochód będzie się słabo najpierw sprzedawał. Może za parę lat lepiej, jak będzie większa sprzedaż elektryków. W środę powiem, że prognozy są całkiem optymistyczne, jeśli chodzi o sprzedaż elektryków na świecie. Okay. Oprócz Stanów i trendy są optymistyczne. Natomiast, wiesz, klienci nawet, zobacz, jeśli chodzi o samochody hybrydowe z gniazdka, pamiętasz, opowiadaliśmy, ja jeździłem McLarenem Arturą, hybryda plug-in. Tylko plug-in, nie elektryk i właściwie bardzo małe zainteresowanie. Klienci chcą mieć McLarena spalinowego. Co to za wynalazek w ogóle? Jaka hybryda? A tu będziesz miał elektryka, który ma 2,5 do setki, 1030 czy 40 koni, tak? Waży zdrowo ponad 2 tony. 5 osób. Ja ostatnio po raz kolejny siedziałem w Purosangu. Bardzo mi się ten samochód, wyobraź sobie, podoba. Tak jak Aston Martin DBX, to są SUV-y. Ale Ferrari, zauważ, że w ogóle się nie chwali tym. Oni w ogóle nie reklamują tego Purosanga. On sobie cichutko i nie chcą podawać, przynajmniej mnie nie podano danych, jeśli chodzi o sprzedaż. Sprzedaż na stałym poziomie pewnie Purosanga. A nie zdziwiłbym się, gdyby to było tak jak w Lamborghini, czy w Astonie Martine większość, żeby się sprzedawał Ferrari Purosanga, a mniejszość duża będzie się sprzedawać tego Luce. Słuchaj, okej, mam mieszane uczucia. Z zewnątrz średnio mi się to podoba. Ciągle go pokazują w tym błękitnym kolorze.
Ale widziałem też białego.
No właśnie, a ja widziałem też inne. Faktycznie tak, te felgi ogromne, koła ogromne. Właściwie niektórzy mówią, że to wygląda jak jakiś crossover, że trochę to jednak tak, może nie na szczudłach, ale rzecz gustu. Słuchaj, rzecz gustu, ciekawe. Długo czekaliśmy. Nic, żadnego innego Ferrari mi to nie przypomina.
Ale Sławek, wiesz co, z drugiej strony, powiedz mi, a ile modeli Ferrari, ty, dziennikarz motoryzacyjny, jesteś w stanie wymienić z pamięci. Ja jedno, Ferrari Roma, nad resztą muszę myśleć.
Nie, no Romy już nie ma, no ja wiesz co, ja mam dużo.
Nawet jej nie ma.
Nie ma, wiesz co, mam dużo, bo parę dni temu byłem na otwarciu ogrodu w salonach Ferrari w Warszawie, więc pokazano nam nawet te starosy z lat 80. i stojących kilka czy kilkanaście innych modeli, więc wiem, że jest 12 cylindry, 266 GTB, F80, tak, jest jakaś nowa Testarossa, jest ten Purosang, Amalfi jest. O, właśnie, Amalfi to jest też kolor. Mhm. Amalfi to jest też miejscowość we Włoszech. Wiesz, jestem taki mądry, ale masz rację. Gdybym tam nie był parę dni temu, gdybym się nie zapoznał, zresztą wiesz, że Ferrari będzie wkrótce ze skrzynią ręczną. Też, niewiarygodne.
Wiem, słyszałem.
Tak, no ale
Sławku, czy masz jeszcze jakiś ciekawy temat?
Tak, króciutko. Zrobimy. Lancia, słuchaj, bo Ferrari już nie współpracuje z Fiatem, nie jest w koncernie Stellantis, no ale wreszcie pokazano parę dni temu, słuchaj, Lancia Gamme. To jest Stellantis tak. I myślę, że ten samochód, patrzyłem, jak się Lancia sprzedawała w zeszłym roku we Włoszech, wiesz? I zobaczyłem, że Lancia w zeszłym roku we Włoszech nie ma nawet Ypsilonie w pierwszej dziesiątce Ypsilona. Tak popularny model, który jeszcze 2-3 lata temu był w pierwszej trójce, prawda? Zresztą Lancie są oferowane tylko w kilku krajach Europy. No wiadomo, Włochy, Belgia, Francja. Holandia, tam Hiszpania, Portugalia, no i Francja chyba. To nie, może jeszcze jakieś, ale naprawdę to jest niewiele. I co to jest ta gamma? No ta gamma, no to jest przecież samochód, który będzie SUV-em. 4,67 długości, jest elektryk, jest hybryda 1.2, 145, znowu powiem, że za słaba pewnie, prawda?
Nawet trzy elektryki.
Tak, jest trzy elektryki w tym sensie, że mają od 227 do 370 koni, prawda? I zasięgi tam od 540 do 680.
Długi, do 750.
Nawet, no 740 teoretycznie, tak, to prawda. I szeroki, 1,90 m, wygląda na to, że to jest coś zbliżone, trochę krótszy, ale do DS8 na przykład, produkowany we Włoszech, w Melfi.
Ale wiesz co, podoba mi się ten samochód. Lancia Gamma. No. Powiem ci, że to jest fajnie zaprojektowane, ciekawe wnętrze. W końcu troszkę inne niż to, co żeśmy do tej pory widzieli. Ciekawy samochód na zewnątrz. Podoba mi się
nie,
ta Lancia
Nie uwierzysz,
Gamma.
Ale w tym samochodzie nic mnie nie gryzie. Wiesz, o ile Ferrari można by się tam czepiać. Jest to coś tak świeżego. Nie mówię, że on jest piękny, ale jest tak inny, nie porównam go do żadnego innego, zresztą Y też mi się podoba, prawda, ten elektryczny i hybrydowy nowej generacji, czy, prawda, no ja tak mówię, wnętrze ma bardzo fajne, do DS-ów nowych podobne, prawda, tych N08 chociażby, silnik jeden za słaby, cały czas czekam na tą hybrydę, na przełomie roku będzie zwykła, tradycyjna hybryda w samochodach Stellantisa. I tutaj, wiesz co, Lancia, nie wiem, czy Lancia się poderwie. Chciałbym, żeby się poderwała, bo robi ładne samochody. Robi samochody z niegorszymi napędami, tylko takimi samymi jak Opel, jak DS. Więc chciałbym, żeby coś, żeby zaistniała, żeby wróciła. Nie wiem, jak ty się odnosisz do tego ratowania Alfy nowymi modelami, bo oni próbują się ratować w jakiś sposób. No, nie
poległy. Trzymam kciuki za włoską motoryzację niezmiennie od lat, tylko czasem mnie ręce bolą.
A dziś o włoskiej motoryzacji bardzo dużo. Ferrari i Lancia i takie legendarne, znane chyba każdemu marki, mam nadzieję.
Kłaniamy się pięknie i do jutra.
Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
No, więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam na dłuższą rozmowę, a dziś zastanowimy się wspólnie z Karoliną Felberg, czy rzeczywiście jest się na co srożyć i o co gniewać w kontekście słynnej wypowiedzi Olgi Tokarczuk o tym, jak sztuczna inteligencja pomaga jej w pracy. Afera zrobiła się ogromna, można się zastanawiać czemu i czy słusznie. Ale zarazem być może należy, może trzeba, może jednak wydarzyło się coś ważnego. O tym właśnie będziemy dyskutowali już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
Reklama.
Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dshwaw.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio.